Krótko jeszcze na temat Ewangelii według świętego Jana, tego opowiadania o godach w Kanie Galilejskiej. Za ostatnim razem z Państwem przeczytałem wersety od 2 do 4 rozdziału 2, wyjaśniając początek tego opowiadania, zatrzymując się na poszczególnych słowach. I zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy Jezus odpowiada swojej matce, która zwraca uwagę na to, że nie mają już wina, słowami: co mnie i tobie, kobieto, to wyjaśnialiśmy, jeszcze nie nadeszła moja godzina. I werset 5. Lege ihe meterautu, to jest jakonos, mówi matka jego służącym, diakonom, chotian legehemi pojesate. Cokolwiek by wam mówił, czyńcie. I ten werset 5 wyjaśniam. Legei mówi, utrzymany jest czas teraźniejszy, ale to jest mowa o sytuacji z przeszłości. Po co jest utrzymywany ten czas teraźniejszy w opowiadaniu o przeszłości? Po to, żeby pozwolić nam się poczuć, że jest to wydarzenie, w którym my mamy uczestniczyć. My nie mamy być tylko obserwatorami, wyciągać z tego pouczenia religijnego dla nas, ale mamy być uczestnikami tych wydarzeń. Jesteśmy zaproszeni na to wesele. Mamy być jednymi z uczestników tego wesela. I taki jest sens tych opowiadań. Taki jest sens generalnie studiowania Biblii, czytania Pisma Świętego. To nie jest coś zewnętrznego, co ma naszą wiedzę uzupełnić, pozwoli nam więcej wiedzieć, lepiej zrozumieć. To jest powiedziane po to, Słowo Boże jest zaproszeniem do wejścia do środka, do bycia uczestnikiem tych wydarzeń. Więc absolutnie to, co się dzieje, to nie jest coś zewnętrznego. Jezus czy matka mówi i mówi również do nas. My jesteśmy uczestnikami tego wydarzenia. To się dzieje teraz. Mówi sługą, to jest diakonos. Mógłby być użyty tutaj rzeczownik dulos, czyli sługa, niewolnik, a tutaj jest użyty rzeczownik diakonos, czyli kojarzy się nam z diakonem, powiedzmy. To nie jest takie odniesienie, że tutaj jest już mowa o diakonach, bo są kapłani i tak dalej. Nie ma jeszcze wtedy instytucji kapłańskiej, kapłanów Nowego Testamentu. Oczywiście jest kapłaństwo świątynne w świątyni jerozolimskiej, ale tam diakonów wtedy nie było. Ta hierarchia Kościoła, ona powstaje troszeczkę później. Ci diakoni to są po prostu słudzy. To są ci, którzy usługiwali na weselu. Powiedzielibyśmy kelnerzy. Ci, którzy donoszą jedzenie, którzy uzupełniają wino. Ci, którzy usługują na weselu. I co im matka mówi? Choti an legehemin pojesate. W Biblii Tysiąclecia to zdanie jest przetłumaczone: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Natomiast gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to tak, jak jest to w języku greckim, to przede wszystkim nie ma tutaj trybu rozkazującego. Zróbcie. Nie ma tutaj trybu rozkazującego. Jest natomiast powiedziane tak. Cokolwiek by wam mówił, uczyńcie. Cokolwiek by wam mówił, uczyńcie. Jest tryb warunkowy. Cokolwiek by wam mówił. Mówił nie w sensie jednorazowym tylko, co wam powie, to zróbcie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Właśnie tego nie ma. Cokolwiek by wam mówił, czyńcie. A to zmienia zupełnie postać rzeczy, bo to przenosi to jednostkowe wyrażenie na całość naszych zachowań życiowych. Nie chodzi tutaj o tą jedną sytuację, która będzie za chwilę miała miejsce, przemiany wody w wino, ale chodzi o całość naszego życia. Cokolwiek by wam mówił, kiedykolwiek, wielokrotnie w waszym życiu, czyńcie. Dotyczy to całego życia. Jest to pojęcie, jest to polecenie dotyczące całości życia. Polecenie kierowane przez matkę. Przez matkę do uczestników godów, czyli do wszystkich, którzy są obecni na drodze chrześcijańskiego życia. Do wszystkich naśladowców Chrystusa. Cokolwiek by wam mówił, uczyńcie. Jest to wezwanie do posłuszeństwa Jezusowi. Wezwanie, które kieruje matka. To słowo lege i wcześniej mówi, w czasie teraźniejszym, tutaj w trybie koniunktivus, odnosi się do tego pierwszego zdania Ewangelii według świętego Jana. En arche, en ho logos. Logos to słowo, lege i to mówić słowo. Więc jest tutaj taka słowna gra pomiędzy Jezusem jako logosem, słowem, i tymczasownikiem legei, mówić słowa. Ten, który mówi słowa. Czyli bądźcie posłuszni temu, który zawsze bądźcie posłuszni temu, który jest słowem, który do was mówi. On mówiąc jakby siebie samego przekazuje. On jest tożsamy ze słowem, bo on jest słowem. On jest słowem. Nie chodzi zatem o tylko pewną doktrynę, którą Jezus przekazuje nam, ale chodzi o to, że w tym słowie przyjmujemy Jego samego. To słowo staje się w nas ciałem. Jeżeli przyjmujemy i jeżeli czynimy, ono staje się ciałem wtedy, jeżeli czynimy, jeżeli robimy to, co to słowo do nas mówi. Jeżeli jesteśmy Jemu jako słowu posłuszni. Zobaczmy, jaka koherencja, jak trzeba, czytając Ewangelię, generalnie Pismo Święte, być wyczulonym na tą polifonię, na to oddziaływanie słów. Jak trzeba uruchamiać swoją wyobraźnię, żeby nie spłaszczać tego przesłania do tych krótkich formułek, które można przetłumaczyć lepiej lub bardziej udanie i spłaszczyć to przesłanie tekstu. Jak trzeba być otwartym na to, co to słowo do mnie mówi, to słowo, czy ten słowo, jako Jezus słowo, Logos odwieczny, do mnie mówi w danym momencie. Słowo Boże jest medium komunikacji z Jezusem Chrystusem. To nie jest przede wszystkim wiedza, ale to jest sposób komunikowania się, wszczepiania się w Jezusa Chrystusa. Mówimy, że Eucharystia, i słusznie, jest tym sposobem cielesnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, bo kiedy Go przyjmujemy, to obiegiem krwi do każdej komórki naszego ciała dociera. Natomiast to samo dzieje się również ze Słowem, tylko idzie to przez wzrok, przez słuch, ale Jezus w jakiś sposób przez Słowo ucieleśnia się w nas. I jeżeli to, co to Słowo do nas mówi, zostaje przez nas przyjęte, to jest wtedy wypełniane, jeżeli w nas jest ucieleśnione. W języku hebrajskim czasownik szama oznacza jednocześnie słuchać i być posłusznym. Nie ma w kulturze hebrajskiej takiego myślenia, że można coś usłyszeć i sobie, jeśli chodzi o kontakt z Bogiem, i sobie nic z tego nie zrobić. Po prostu puścić coś mimo uszu. Słuchać szama to jednocześnie być posłusznym. Kiedy słucha się Boga, to człowiek powinien być mu posłusznym. I wtedy słowo staje się ciałem. Słowo wtedy się wciela. Właśnie w kontekście, myślę, Bożego Narodzenia to bardzo dobrze to sobie uświadomić, w kontekście tego oczekiwania, że Słowo ma się we mnie narodzić. I poprzez Słowo, to co było w prologu, który analizowaliśmy w ubiegłym roku, to Słowo staje się w nas ciałem, ma stawać się ciałem, ma się w nas rodzić. my nie urodzimy niemowlęta, dziecka, ale mamy rodzić w sobie Jezusa Chrystusa, który jako Słowo ucieleśnia się w nas. Werset 6 drugiego rozdziału. Esam de ekei lithinai hidriai hex kataton katharismonton judajon keimeni. Były zmiana czasu na przeszły. Zauważmy, do tej pory była teraźniejszość, która weszła po czasie przeszłym. Teraz jest powrót do czasu przeszłego. Były zaś tam stągwie kamienne, dosłownie sześć, były tam stągwie kamienne sześć, do oczyszczeń żydowskich postawione. Stągwie kamienne, sześć stągwi kamiennych. Jak to rozumieć? Co to takiego? Otóż wiemy, że życie społeczności żydowskiej, życie wyznawców religii żydowskiej, religii Starego Testamentu, a o nie mówimy, nie mamy tutaj do czynienia jeszcze z religią Nowego Testamentu, ale uczestnicy tego wesela to są Żydzi wyznający wiarę Starego Testamentu i na to wesele przychodzi Matka Jezusa, która już jakoś w Niego wierzy, uczy się tej wiary i przychodzą uczniowie, którzy są absolutnie nowicjuszami, którzy dopiero zostali przez Niego powołani i których przyprowadził na to wesele. Więc po co te stąpie? Otóż życie religijne Żyda było ciągle zagrożone możliwością popadnięcia w nieczystość rytualną. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy liczne zakazy i nakazy, jak człowiek powinien postępować, czego nie powinien robić. I takie codzienne życie Żyda stwarzało bardzo wiele okazji do tego, żeby stać się nieczystym rytualnie. Wręcz nie było możliwe, żeby tej rytualności, tej nieczystości rytualnej nie osiągnąć. Dlatego trzeba było rytualnie oczyszczać się. To oczyszczanie było praktykowane przez różne grupy żydowskie w różny sposób. Ci z Państwa, którzy byli w Qumran, to tam na wykopaliskach widzieli na przykład takie baseny, kilka na niewielkim obszarze, gdzie żyła wspólnota Jesseńczyków, wspólnota żydowska. Było kilka basenów do żydowskich oczyszczeń. Schodziło się tam do basenu wypełnionego wodą i cały człowiek zanurzał się w wodzie i Jesseńczycy praktykowali takie oczyszczenia kilka razy dziennie. Nie ze względów higienicznych przede wszystkim, albo żeby się schłodzić, bo temperatura na pustyni 50 stopni sięgała, ale właśnie ze względu na czystość rytualną. W domach również były takie kamienne stągwie po to, żeby Żyd, kiedy nawet nieświadomie by zaciągnął nieczystość rytualną, żeby mógł się oczyścić. Dlaczego? Dlatego, że według wiary Starego Testamentu człowiek, który jest nieczysty rytualnie, nie jest zdolny do kontaktu z Bogiem. Ma przerwaną nić kontaktu z Bogiem. Więc żeby móc z Bogiem rozmawiać, żeby móc mieć więź z Bogiem, musiał się oczyszczać regularnie, rytualnie, bo inaczej był odsunięty od Boga. Tak wierzono. I tak jest zresztą elementy tej wiary do dzisiaj w judaizmie pozostały. Jeżeli było takie wesele duże, powiedzmy, bo jak już mówiłem, w takim weselu zwykle, no to cała wioska brała udział, no to trzeba, żeby tych stągwi i tej wody do oczyszczeń było wiele, bo przy takim tygodniowym weselu, no to rzeczywiście kilkakrotnie, wielokrotnie trzeba było się oczyścić. I stąd ta duża liczba stągwi, sześć stągwi. Liczba sześć jest tutaj ważna. Liczba sześć ma swoją bardzo głęboką symbolikę w Biblii. Mianowicie oznacza niedoskonałość jako mniejsza od siódemki. Siódemka to jest liczba oznaczająca doskonałość pełnię, a liczba o jeden mniej, szóstka, oznacza niedoskonałość. 666 to jest pełnia niedoskonałości. Trzy szóstki zestawione ze sobą, to w Apokalipsie mamy, 666, to jest pełnia zła. Liczba 6 ma o tyle tutaj wymiar symboliczny, że pokazuje nam w tym dalszym kontekście, w kontekście całego tekstu, że autor chce nam powiedzieć, że pomimo tego, że były te stągwie tutaj i że być może były wcześniej napełnione wodą, która została już zużyta, to te oczyszczenia były niedoskonałe, były niepełne. One tak naprawdę nie dawały zbawienia, nie dawały pełnego kontaktu z Bogiem. Pamiętajmy, że ten tekst Godów w Kanie Galilejskiej intertekstualnie odnosi się echem do Księgi Wyjścia, zwłaszcza do rozdziału 19 i 24, gdzie jest mowa o nadaniu Izraelitom prawa za pośrednictwem Mojżesza, który zszedł z góry Synaj. Jest to moment zawarcia przymierza przez Boga ze swoim narodem. Moment konstytuujący naród wybrany. O tym już mówiłem, więc nie rozwijam tego. I te gody w Kanie dialogują z tamtym opowiadaniem, mówiąc, że tutaj mamy nowe przymierze. Tamto było przymierzem niedoskonałym, tamto prawo nie potrafiło zbawiać, chociaż są tutaj stągwie, chociaż być może była w nich woda, to jest szóstka, to jest niedoskonałość. Dopiero to przymierze, które zawierane jest teraz w Jezusie Chrystusie, ma być przymierzem doskonałym. Stągwie, jak wielkie to były naczynia. Ci z Państwa, którzy byli ze mną w Kanie Galilejskiej, to albo nie ze mną, przecież można pojechać w bardzo różny sposób, to Państwo pewno pamiętają, że w podziemiach kościoła jest tam taka stągie zachowana. To nie jest oryginał, bo oryginał znajduje się w Luwrze, ale pamiętam reakcję pielgrzymów zawsze, że byli tak zaskoczeni. Jak to może być tak duże? Oni sobie wyobrażali, że to są takie te dzbany na wodę, w których się przynosi wodę, bo zresztą jak się wchodzi tam do sanktuarium w Kanie Galilejskiej, to takie dzbany już na frontonie się znajdują, niewielkie. No to pielgrzymi myślą, że to są właśnie stągwie. Absolutnie, to nie są stągwie. Stągiew w Kanie Galilejskiej jest na dole, taka kamienna, duża stągiew. W takiej stągwi mieściły się dwie lub trzy miary płynu. Jedna miara to jest miara objętości płynów na Bliskim Wschodzie. Jedna miara to jest 37-38 litrów mniej więcej. Więc jeżeli w jednej stągwi mieściły się dwie lub trzy miary, to powiedzmy 80 do 120 nawet litrów wody w takiej jednej stągwi. To jest bardzo dużo, prawda, przynieść. A jeżeli tych stągwi było 6, to pomyślmy sobie, ile tej wody było tam potrzeba przynieść. Jeżeli ta woda była przynoszona przez owych diakonów, owe sługi weselne, gdzieś tam ze studni oddalonej być może. Przecież studnie nie były przy domach. To była jedna zwykle studnia na obszarze całej wioski, często także poza wioską. Więc przynieść tyle wody, jak sobie to pomnożymy, to będzie 600, blisko 700 nawet litrów wody w tych stągwiach. Więc nie wiem, być może jest to hiperbola, czyli taka przesada literacka, ale kiedybyśmy to chcieli tak literalnie traktować, to pomyślmy sobie, jak wiele tej wody, a co za tym idzie, jak wiele wina. Prawda? Jak wiele wina. Nie wiemy, na jakim etapie wesela to było. Na początku tej perykopy było takie stwierdzenie techemera tetritte, czyli trzeciego dnia, że Jezus trzeciego dnia na to wesele z uczniami przyszedł. Założywszy, że zaraz się to dokonało po ich przyjściu, no to jeszcze ze 4 dni tego wesela zostało. Ja Państwu na razie tak prowokacyjnie mówię o tym. Później będę to starał się bardziej tak teologicznie jeszcze głębiej wyjaśniać, ale chcę, żebyśmy tą miarę realizmu również chwycili, żebyśmy czytając te teksty, też zadawali sobie takie pytania, żebyśmy szukali. Dzisiaj naprawdę można tą wiedzę biblijną zdobywać dosyć samodzielnie. I wtedy dopiero rozumiemy przesłanie tych tekstów, jeżeli mamy tą wiedzę, którą mieli adresaci. Tamci ludzie wiedzieli, bo żyli w takim środowisku. Oni potrafili wnioski wyciągać z tych tekstów, bo je rozumieli. My dzisiaj natomiast czytamy je tak płasko, bo nie mamy tego zrozumienia kultury tamtych czasów. Więc 6 stąpi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Przeczytam jeszcze to po grecku, bo nie czytałem tego. Chorusai ana metretas dio etreis, i to jest końcówka 6 wersetu. I myślę, że na tym zakończę. 2 wersety na dzisiaj wystarczą. Tym bardziej, że była taka propozycja ostatnio, że chcieliby Państwo spotkać się jeszcze po tym wykładzie, żeby zamienić ze sobą słowo, żeby może troszeczkę się poznać. I w związku z tym zapraszam do kawiarenki na górę, na zapleczu tego kościoła, na chwilę. Być może tam jakaś herbata będzie, a może coś jeszcze do herbaty. Tym zaś, którzy już z różnych względów muszą odejść, to chciałbym życzyć błogosławionych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, aby słowo stawało się w was coraz bardziej ciałem, abyście się coraz bardziej czuli tak, jakby Jezus was mieszkał, jakby coraz głębiej was zamieszkiwał, aby to słowo było coraz bardziej w nas ucieleśnione. Powstańmy i pomodlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.